Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o wynikach przedterminowych wyborów parlamentarnych na Słowacji. Skończyliśmy, no właśnie, też pewną niewiadomą, czyli, ale też jak pan doktor powiedział, języczkiem uwagi jest w tym po wyborczym politycznym rozdaniu na Słowacji Peter Pellegrini. No właśnie, jaka może być jego rola? No bo on wydaje się, może też dużo, od niego na pewno dużo zależy w kształcie przyszłego rządu, niezależnie od tego, kto go stworzy. Najprawdopodobniej jednak Smer z Robertem Fico na czele.
No, on jest jakby tym języczkiem uwagi, on jest tym w tym momencie rozgrywającym, prawda? Bo jakby chlas może być w obu tych rozwiązaniach koalicyjnych.
A czy można się w takim razie spodziewać, że to nie Robert Fico, na przykład z tymi wszystkimi obciążeniami, z pewnym tłem korupcyjnym, z pewnym tłem związanym z zabójstwem Kucjaka, tylko właśnie Pellegrini może stanąć na czele tego nowego rządu?
Tak, znaczy pojawiły się nawet takie w mediach słowackich przecieki, że w tych rozmowach koalicyjnych jest mowa o tym, że Pellegrini zostałby premierem. Można również inny scenariusz założyć, że na przykład Fico będzie tym premierem, ale na przykład Pellegrini zostanie wystawiony jako wspólny kandydat na prezydenta w tych wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Tego też nie można wykluczyć, bo Pellegrini jest dosyć popularnym politykiem na Słowacji. On był w tych różnego rodzaju sondażach poparcia tuż za Czaputową z reguły. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, jest pewne zagrożenie, tak? Znaczy, Pellegrini obawia się tego, że po prostu Fico może przejąć część posłów chlasu, wziąć ich po prostu do Smeru i wtedy pozbyć się Pellegriniego czy partii i po prostu sobie rządzić z tymi przejętymi posłami. Może dojść do rozpadu partii.
Może po prostu przelicytować.
Nie może przelicytować, bo może właśnie, bo ja podejrzewam, że wielu tych polityków chlasu, oni by już chcieli rządzić, oni już by chcieli mieć dostęp pewnie do tych konfitur związanych z władzą. No teraz pozostawali przez całą kadencję w opozycji. Tak więc na pewno dla nich ta opcja rządów ze Smerem jest bardzo atrakcyjna. No sam Pellegrini się boi, no bo on przegrał tą rywalizację, kiedy rywalizował z Fico o przywództwo. Fico jest jednak bardziej doświadczonym politykiem, no starszym trochę, pragmatykiem. Smer ma struktury regionalne. No chlas jednak przez te kilka lat no miał bardzo krótki okres, żeby je jakby zbudować w terenie. Więc Smer ma więcej atutów, tak, jeśli chodzi o politykę. I na pewno teraz Pellegrini się zastanawia, z kim byłoby mu lepiej. To nie oznacza, że na przykład koalicja z Progresywną Słowacją i taka kilkupartyjna, czteropartyjna byłaby łatwiejsza, bo to tam też widać pewne różnice, prawda, pomiędzy tymi partiami. Tak więc tu jest pytanie, jak te negocjacje się potoczą, na co się ostatecznie zdecyduje Pellegrini. No w tym momencie pewnie bym obstawił, że jednak dogada się ze Smerem, ale na jakich zasadach, to jest pytanie otwarte. To, co mówiliśmy na początku, być może zostanie premierem, może wicepremierem, może obejmie jakiś bardzo ważny resort, nie wiem, związany z gospodarką, albo będzie, tak jak mówię, przygotowywał się do wyborów prezydenckich, co też wtedy jakby wzmocniłoby ten rząd, bo nie mielibyśmy do czynienia z koabitacją, tylko jakby z politykami z tego samego obozu rządowego. Więc te dwa tygodnie poczekajmy cierpliwie, zobaczymy, jakie będą decyzje.
Czas oczywiście pokaże, natomiast proszę powiedzieć, co przyjmując ten scenariusz, że jednak ta odpowiedzialność za słowacką politykę, za stery w słowackiej polityce będzie spoczywać na Smerze, niezależnie od tego, kto będzie premierem. Co to będzie oznaczało dla słowackiej polityki? No też mamy już pewne jakby zapowiedzi, także no można wysnuwać po wypowiedziach polityków. Zresztą pan też w swoim komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej w Lublinie pisze o tych spodziewanych jednak zmianach, czy to w polityce wewnętrznej, czy to w polityce zagranicznej w przypadku rzeczywiście przejęcia sterów przez Smer SSD.
No jeżeli byśmy jakby brali tak dosłownie to, co jest w programie Smeru i to, co mówią politycy, Robert Fico, no to na pewno może być, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, dużo zmian w tych instytucjach sądownictwa czy zajmujących się bezpieczeństwem. Mogą być zmiany chociażby na stanowisku komendanta policji i to jest raczej pewne. Mogą być zmiany w prokuraturze, może też w sądownictwie jakieś reformy będzie próbował Smer zrobić. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to jest takie bardziej widoczna różnica w porównaniu z tym, co było wcześniej, z tą centroprawicową koalicją, która była zdecydowanie prozachodnia, transatlantycka. Tutaj Fico się dystansuje chociażby od pomocy dla Ukrainy. On zapowiada, że raczej nie będzie dostarczał uzbrojenia. No, inna sprawa, że już tego uzbrojenia właściwie Słowacja nie ma, więc nie bardzo ma co dawać.
Czy tutaj takim, można powiedzieć, przykładem dla Ficy jest Viktor Orban, którego on, jak rozumiem, śladami chciałby podążać w tym zakresie akurat.
Można tak powiedzieć, aczkolwiek pamiętajmy, że Smer nie będzie rządził sam, prawda? No, Orban ma jednak dużo lepszą sytuację, bo tam jest partia wygrała, ma większość. Tutaj jednak będzie jakaś koalicja, tak więc nie wydaje mi się, żeby on był w stanie zrealizować te wszystkie swoje zapowiedzi, ale być może jakaś zmiana w tej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa będzie. Czy będzie ograniczona ta pomoc? Sam Fico mówi, że chce pomagać humanitarnie, natomiast właśnie nie chce wysyłać broni, bo to tylko przedłuża konflikt, cierpią, tak jak on jakby argumentuje, cierpią cywile na tym, a jakby Rosja i tak się nie poddaje. No, Fico też jest taki sceptyczny wobec wzmacniania tej obecności NATO. Oczywiście on, Słowacja nie wyjdzie z NATO, nie wyjdzie z Unii Europejskiej, tego się nie spodziewajmy. Natomiast no, może być jakby to nazwać takie zamrożenie tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO. Może Słowacja już nie będzie taka aktywna, jak to miało miejsce wcześniej. Zobaczymy jak inni koalicjanci będą na to reagować. No, SNS raczej ma bardzo podobne stanowisko do Smeru, bo Andrzej Danko, SNS był zawsze taką partią uważaną za bardzo prorosyjską. No ale już chlasp Petera Pellegriniego taką partią nie jest. Oni na przykład... No,
sam Pellegrini ma, że tak powiem, unijne też doświadczenie, prawda?
Dokładnie. Europejskie. Tak. I oni w swoim programie na przykład chcą pomagać Ukrainie także militarnie. No być może będzie jakiś konsensus i po prostu fabryki słowackie będą produkowały za pieniądze amunicję czy jakieś uzbrojenie i wysyłane to będzie za pieniądze na Ukrainę. Tak więc to się tak może skończyć. Na przykład Fico też chce rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej, to też jest w programie tej partii, tylko jak to rozumieć oczywiście, bo to też jest pytanie, no bo Smer generalnie chce utrzymać dobre relacje z sąsiadami, czyli tam się wymienia te dobre relacje z Czechami, z Polską, no Węgry, ze względu chociażby na mniejszość, no ale też niektórzy eksperci Słowacy uważają, że to może być jakiś taki początek takiego sojuszu Słowacja-Węgry, który będzie na forum Unii Europejskiej tak trochę jakby tą integrację europejską hamował, tak? Że zawsze będą gdzieś przeciwko polityce migracyjnej.
Właśnie, można powiedzieć, to już było, bo przecież wtedy, kiedy mówiliśmy o sukcesach Grupy Wyszehradzkiej w tych relacjach, no w czasie pierwszego kryzysu migracyjnego 2015, no to ta solidarność akurat Grupy Wyszehradzkiej w tym zakresie no, okazała się, że no, była na tyle skuteczna, że wpłynęła na funkcjonowanie i politykę w tym zakresie całej Unii Europejskiej. To akurat ten dobry przykład, jak rozumiem, i dobra prognoza wbrew pozorom, prawda?
Tak, czyli oczywiście mamy jakieś takie rzeczy, gdzie się nam udało, powiedzmy, jakiś konsensus pomiędzy czterema państwami zrobić, no ale pytanie jest co do tej Ukrainy i podejścia do Rosji i tu już na przykład może być rozłam w Grupie Wyszehradzkiej, czyli Polska, Czechy versus Słowacja, Węgry. No nie wiemy, jak ostatecznie Smer, jaką politykę będzie prowadził, więc to jest ten problem, że ta współpraca regionalna będzie pewnie ważna dla Smeru. Oni będą podchodzić do tego moim zdaniem pragmatycznie, czyli jeżeli coś uzyskają na tym, to będą w to wchodzić, jeśli nie, to nie. Natomiast no, będzie problem z tym podejściem do polityki wschodniej, tak szeroko rozumianej, do tego konfliktu na Ukrainie. I no, oczywiście zobaczymy, co będzie w programie nowego rządu, bo ten program też pokaże jakieś tam priorytety. Ja to chętnie przeanalizuję i najwyżej się jeszcze raz spotkamy, jak już jakieś decyzje zostaną podjęte. Natomiast no, mogą być pewne zmiany, tak? Mogą być pewne zmiany, ale to też będzie zależało od koalicjantów, jak oni się dogadają, kto jaki resort przejmie, bo wydaje mi się, to też jest ważne, kto przejmie właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kto przejmie Ministerstwo Obrony, prawda? Kto będzie premierem oczywiście i to będzie pokazywało na w jaką stronę ta polityka nowego rządu pójdzie.
A czyli jeśli chodzi o relacje z Polską, należy się spodziewać jakichś istotnych zmian, które będzie kreował nowy rząd?
No to też jest oczywiście pytanie otwarte. Tak jednoznacznie nie da się powiedzieć, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, czy tak samo. No na pewno będzie nas różniło podejście do polityki bezpieczeństwa, do Ukrainy, do Rosji, no bo tutaj Polska ma zupełnie inne priorytety, zupełnie inne podejście. Natomiast wydaje mi się, że w jakiejś takiej polityce sektorowej, gdzie, nie wiem, kwestie gospodarcze, kwestie infrastrukturalne, tu chyba raczej jakiejś wielkiej zmiany nie będzie i raczej będziemy chyba współpracować, bo to akurat tu jest dużo takich wyzwań infrastrukturalnych, gospodarczych, które między naszymi obu państwami są. Ja uważam, że ten rząd pewnie będzie pragmatyczny i raczej tu nie widzę jakichś wielkich pól konfliktu. Może nawet znajdziemy jakieś pola konfliktu na forum Unii Europejskiej, prawda, jakieś wspólne. Tak więc to też jest jakaś szansa i jednocześnie wyzwanie dla obu stron. Ale no, ja bym się wstrzymał jeszcze do jakichś ostatecznych decyzji, jaki będzie rząd, jaki będzie jego program.
To a propos wyzwań tych pragmatycznych właśnie i tych wspólnych interesów polsko-słowackich, niezależnie od tego, kto w poszczególnych krajach dzierży stery władzy. Polska i Słowacja mają te wspólne interesy, wspólne projekty strategiczne. Takim bez wątpienia projektem strategicznym są projekty w ogóle infrastrukturalne, jak pan powiedział, no ale bez wątpienia Via Carpatia. W Polsce no, chyba też nie jest tajemnicą, nie jest przesadą, że no, szczególnie z naszej perspektywy lubelskiej Via Carpatia no, ogromne znaczenie ma i nadanie jej pewnego priorytetu. No, widzimy ukończony odcinek do Rzeszowa. Natomiast Słowacy, jak pan zresztą informował w mediach społecznościowych, ogłosili, że będą realizować fragment tej drogi od granicy, do Preszowa, czy odwrotnie od Preszowa do polskiej granicy w Barwinku. No ale właśnie, no, na to wreszcie, żeby powiedzieć, że mamy doskonałą drogę, szybką i bezpieczną, jeszcze na to wszystko musimy poczekać do 2028 roku. No i można powiedzieć, no dlaczego tak długo to trwa? No bo mamy przecież już od też ukańczane i oddawane fragmentami odcinki autostrady słowackiej. No potem mamy już oczywiście od Koszyc nową autostradę i przez całe Węgry i Chorwację, prawda? I właściwie już tam na całą Europę są rozgałęzienia. Jeszcze mamy to wąskie gardło.
Tak, no to jest dobre pytanie. Znaczy Słowacja przez wiele lat raczej preferowała te połączenia wschód-zachód i chciano jakby dokończyć tą autostradę z Bratysławy właśnie w stronę granicy słowacko-ukraińskiej. To mi się wydaje, że to był taki zasadniczy powód, że tych połączeń północ-południu nie rozbudowywano. No teraz mamy dobrą wiadomość, że tam dokończono ten kawałeczek obwodnicy Preszowa do Kapuszan. No i teraz jakby są te plany, żeby te poszczególne odcinki aż do Barwinka na granicy polsko-słowackiej rozbudowywać. No ja też jestem zaskoczony, że ten taki krótki fragment, to jest około 60 km, ma być budowany tak długo, bo tam się podaje 2028 rok, ale ja też rozmawiałem z kolegą z naszej dyplomacji w Bratysławie, on mówił, że to też jest taki termin umowny, bo może być 2030 albo i później, więc zobaczymy. No tam też jest, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, turbulentny okres polityczny, co też nie sprzyja takim inwestycjom dużym, prawda, bo tam prawdopodobnie będą jakieś zmiany w Ministerstwie Infrastruktury, czy w tych odpowiednikach naszej generalnej dyrekcji, która się zajmuje bezpośrednio budową tych dróg na Słowacji. Tak więc to też może spowolnić te projekty inwestycyjne. Oni to chcieli też budować w takim partnerstwie publiczno-prywatnym, z tego co wiem. I też nie wiem, na ile to też wpływa na to, że to jakoś to spowalnia ten projekt. Słowacja też ma problemy z absorpcją funduszy unijnych. Ten rząd Odora to jakby ruszył. udało im się tam większość pieniędzy, które jakby czekały, mogły wrócić już jakby do budżetu unijnego. Im się udało jakby podzielić, zrealizować projekty, tam tylko część pieniędzy musieli zwrócić. No ale to pokazuje, że chyba jest jakiś problem z absorpcją, w tym pieniędzy na takie projekty właśnie drogowe jak Via Carpatia. Tak więc ja jestem optymistą. Wydaje mi się, że skoro już coś ruszono w tym kierunku, to pewnie ten odcinek w końcu powstanie. Tylko jest pytanie, kiedy?
Trzeba się uzbroić po prostu tak, w cierpliwość.
Dokładnie tak. No bo to będzie wąskie gardło. Faktycznie, jak ten nasz odcinek z Rzeszowa do granicy zostanie zrobiony, bo to już on też jest tak gdzieś tam zaawansowane prace, no to faktycznie na Słowacji będzie wąskie gardło i to będzie problem.
Problem, o którym pewnie będzie głośniej w każde kolejne wakacje do momentu,
tak,
do momentu uruchomienia tego odcinka. Pewnie też będziemy o tym mówić i do tego tematu wracać. I jeszcze na koniec chciałem zapytać pana doktora o tą wprowadzoną kilka dni temu kontrolę na granicy słowackiej, no bo na razie mamy taką deklarację, że te kontrole zostały wprowadzone na 10 dni. Zobaczymy, co dalej. No właśnie, na ile konieczność, na ile pewien jakiś zabieg i na ile to wszystko wpłynie na Polskę, może wpłynąć na polsko-słowackie relacje?
No tak, bo ja z tego co słyszałem, że to ma być przedłużone, aczkolwiek no zobaczymy też, miejmy nadzieję, że nie. Ja rozumiem, że jakby zamysł był taki, że chodzi o to, żeby zablokować ten przemyt nielegalnych migrantów tym szlakiem bałkańskim, którzy idą przez Węgry na Słowację i gdzieś tam dalej przez Polskę czy przez Czechy na zachód. Nie wiem, jaka to jest skala, no ale w każdym razie granica jest ograniczona, może nie zamknięta całkowicie, bo tam część tych małych przejść została zablokowana faktycznie, bo ja widziałem, jak to wygląda w Chochołowie na przykład, to jest po prostu zablokowane. Kilka jest jakby otwartych, między innymi Chyżne czy Jurgów, no ale tam się już porobiły olbrzymie korki, prawda, bo te samochody są kontrolowane i oczywiście no jest bardzo dużo ludzi podróżuje na tych trasach i jest pewien problem.
Przypomnieliśmy sobie o czasach przed
Schengen. Słusznie minionych, przed Schengen. Problem jest taki, że to na pewno dotknie turystykę. To może dotknąć również ten handel przygraniczny, bo bardzo wielu Słowaków jeździ na handel do Nowego Targu, do Jabłonki, do jakichś innych miejsc w Polsce, gdzie po prostu kupują towary różnego rodzaju. No jest ta różnica cenowa, tam jest euro, u nas złotówka i to powoduje, że jesteśmy atrakcyjni dla nich, jeśli chodzi o kupowanie różnych dóbr, no paliwa też w tym momencie może to być atrakcyjne. I z tego, co tak czytam, przynajmniej na tych różnych stronach dotyczących Słowacji czy Słowaków, bo jest mnóstwo takich stron na Facebooku, to ludzie to bardzo negatywnie odebrali, prawda, że to jest jakieś ograniczenie, że oni nie do końca rozumieją jakby przesłanek tego wszystkiego. Więc to może wpłynąć na trochę na negatywny obraz, prawda? Wydaje mi się, że
nadwyrężyć takie zaufanie.
Że po co? Znaczy, że po co to robimy? Że są jakieś inne sposoby, żeby powiedzmy tą migrację zahamować. Więc ja liczę na to, że jednak to będzie no, po tych 10 dniach zniesione albo jakieś łagodniejsza forma, no bo faktycznie jak się śledzi te media lokalne, prawda, z tą z południa Polski, Tygodnik Podhalański i tak dalej, to widać, że się porobiły olbrzymie korki na ulicach, że jakby no nie jesteśmy w stanie tak szybko...
Jest jakaś forma uciążliwości.
Tak, to jest forma, tak, bo też nie wszystkie jakby przejścia są otwarte, bo gdyby wszystkie były i były kontrole, to by troszkę może inaczej wyglądało. Natomiast tam wybrano kilka, które są te większe. Ja sam wiem, jak to wygląda, bo często tam jeżdżę wakacje i wiem, że to może być problem. Więc miejmy nadzieję, że to jednak zostanie jakoś zakończone. No oczywiście też pewnie Słowacja będzie musiała wprowadzić większe kontrole na swoich granicach, między innymi na granicy słowacko-węgierskiej, żeby ta przepuszczalność tych grup nielegalnych migrantów jakoś zahamować, bo problem istnieje, prawda? Ten szlak bałkański się odnowił. coraz więcej państw zamyka te granice albo wprowadza jakieś tam kontrole, prawda, tak jest na granicy z Austrią, Czechy to chyba zaczęły wprowadzać, tylko żeby to było jak najmniej uciążliwe dla tych mieszkańców pogranicza, dla turystów, dla osób, które chcą robić zakupy. To jest chyba wyzwanie.
Wyzwań też oczywiście nie brakuje bieżących, także mam nadzieję też będziemy do nich wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarza. Dr Łukasz Lewkowicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego.
Pozdrawiam wszystkich.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Krzysztof Mysiak i Tomasz Nieśpiał. Studia Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.